Odkąd mogła sięgnąć pamięcią, zalegały one we wszystkich, nawet najdziwniejszych miejscach. Mama czytała wszędzie i niemal w każdej wolnej chwili, dlatego nikogo z rodziny nie dziwił widok książki leżącej na podłodze w łazience albo opartej o pojemnik na cukier stojący na blacie kredensu. Bo nawet kąpiel lub zagniatanie ciasta nie uniemożliwiały jej całkowicie lektury. O posiłkach nie mówiąc, bo chociaż mama powstrzymywała się od czytania przy wspólnym obiedzie, do śniadania, które jadła zawsze przed resztą rodziny, musiała przeczytać chociaż kilka stron. Miała nawet swoje ulubione śniadaniowe lektury, które trzymała na parapecie kuchennego okna. Teraz parapet był pusty, bo oprócz książek zniknęły też z niego doniczki z roślinami, które mama hodowała z pasją równą niemal tej czytelniczej. Marta domyśliła się, że dom wysprzątała ciotka Halina. Ona też zapewne zabrała mamine kwiatki, które niechybnie by padły, gdyby pozostawiła je na miejscu. Była jej za to wdzięczna. Nie mogła jednak pozbyć się wrażenia, że ten idealny porządek nie pasował do jej rodzinnego domu, w którym zawsze panował mniejszy lub większy rozgardiarz. Jej matka, w przeciwieństwie do swojej starszej siostry, nigdy nie należała do przesadnych pedantek. W domu nie było brudno, ale czymś zwyczajnym było w nim to, że różne rzeczy często zmieniały swoje miejsce i rzadko leżały tam, gdzie powinny. Nie przeszkadzało to nikomu oprócz Marty. Po kim ty to masz? Dziwiła się czasem matka, widząc, z jaką determinacją jej nastoletnia córka próbuje zaprowadzić porządek w mieszkaniu, a zwłaszcza w swoim pokoju, dzielonym niestety z młodszym bratem bałaganiarzem. Cóż, sama Marta dobrze wiedziała, że próby te i tak są skazane na niepowodzenie, bo żeby nie wiadomo jak się starała, mieszkanie szybko wracało do poprzedniego stanu. Nikt z domowników nie przejmował się bowiem rzeczami, które ją doprowadzały do szału, porozkładanymi wszędzie książkami mamy, ubraniami, które tata miał zwyczaj rzucać gdziekolwiek, bałaganem robionym przez Wojtka, który również nigdy niczego nie odkładał na miejsce, wszechobecnymi ścinkami i różnokolorowymi nitkami, które znaczyły trasy pokonywane przez babcie, krawcową oraz kocią sierścią na tapicerowanych krzesłach i na dywanie w dużym pokoju. Chlew! Mieszkam w chlewie! Zdarzało się jej krzyknąć, gdy panujący w domu chaos sięgał zenitu. Jednak nawet takie mocno przesadzone, ale dramatycznie brzmiące stwierdzenia nie miały wpływu na otaczającą ją rzeczywistość, powodując jedynie zgrzyty, które na jakiś czas psuły domową atmosferę. Szczęśliwa stała się dopiero wtedy, gdy po rozpoczęciu pracy zamieszkała sama. Jej wynajęta kawalerka lśniła czystością, podobnie jak kilka lat później kupione wspólnie z Danielem mieszkanie. A mimo to tego popołudnia stało się coś, czego nigdy wcześniej by się nie spodziewała. Idealny ład, o jakim zawsze marzyła jako młoda dziewczyna i który teraz zastała w domu matki, najzwyczajniej w świecie ją raził. Patrząc na równiutkie rzędy ustawionych według wielkości tomów, Marta poczuła nie tylko zaskoczenie, ale nagle przyszła jej również do głowy dziwaczna myśl, że po porządkach ciotki dom w pewien sposób stracił swój charakter. Stara farelka znalazła się w końcu pod łóżkiem w sypialni mamy. Marta włączyła ją w kuchni, a potem poszła do kotłowni, która znajdowała się w murowanej przybudówce przylegającej do sieni. Kaloryfery pojawiły się w ich mieszkaniu w połowie lat 90., podobnie jak łazienka, która w tamtych czasach wydawała się 14-letniej Marcie niebywale nowoczesna. Dzisiaj, pomimo remontu, jaki tata zdążył w niej jeszcze przeprowadzić i porządku zaprowadzanego przez ciotkę, jasnawe pomieszczenie wydawało jej się bardzo skromne, żeby nie powiedzieć ubożuchne, nawet w porównaniu z maleńką, ale urządzoną zgodnie z najmodniejszymi trendami łazienką w jej warszawskim mieszkaniu. Zwykłe kremowe kafelki ścienne i nijakie płytki na podłodze nie mogły uchodzić za modne, chyba nawet w czasach, gdy je kładziono. A sedes z umieszczoną na górze spłuczką z łańcuszkiem bez wątpienia mógłby zasilić zbiory jakiegoś muzeum eksponującego wytwory z czasów późnego PRL-u. Jedynie pralka, wciśnięta między niego, a równie starą umywalkę, biła w oczy nowością, bo mama kupiła ją niecały rok temu, gdy poprzednia, pamiętająca jeszcze końcówkę XX wieku, definitywnie odmówiła dalszej współpracy. Marcie przypomniało się, jakim wydarzeniem było pojawienie się tego sprzętu w ich domu. Była już wtedy w szkole średniej i mieszkała w internacie. Do domu przyjeżdżała więc tylko na soboty i niedzielę. W bursie nie było warunków, by uprać i wysuszyć sweter czy spodnie, dlatego za każdym razem taszczyła do domu torbę z brudnymi rzeczami. Mama czasem jeszcze w piątek wieczorem brała się za pranie, by w niedzielę po południu czyste i odprasowane ubrania ponownie znalazły się w torbie jej córki pedantki. Marta nie zastanawiała się wtedy, jaką udręką musiał być dla rodzicielki ten cotygodniowy obowiązek i ile wysiłku wkładała w to, by gruba dżinsowa kurtka w marmurkowy wzorek zdążyła wyschnąć przed jej odjazdem. Na pewno też nie myślał o tym młodszy od niej o prawie 4 lata Wojtek, którego utytułane na boisku bluzy i spodnie mama prała niemal na okrągło. Jednym, który ten wysiłek dostrzegał, był tata, ale mama przez długi czas nawet słyszeć nie chciała o kupnie pralki automatycznej. Koronnym argumentem była jej niebotyczna cena, która wynosiła kilkakrotność jej ówczesnych poborów. Poza tym uważała, że jej frania z podgrzewaczem wody w zupełności wystarczy. Mimo to tata uparł się i któregoś dnia wysokoobrotowa Iris stanęła w ich łazience. Początkowo matka podchodziła do niej nieufnie. Twierdziła nawet, że stara o niebo lepiej rozprawiała się z najgorszymi zabrudzeniami. Stopniowo jednak chyba doceniła korzyści płynące z faktu posiadania automatu. I gdy jakiś czas później tata kupił jej kuchenny malakser, nie protestowała już zbyt gwałtownie, ograniczając się tylko do krótkiego komentarza o nadmiarze pieniędzy, który jej mąż miał najwidoczniej posiadać. Marta nigdy nie rozpalała w piecu, jednak w końcu jakoś jej się udało i po pewnym czasie w domu dało się poczuć nikłe ciepło, które zaczęły wydzielać rozmieszczone pod parapetami kaloryfery. I nagle znowu ogarnęły ją wątpliwości. Ile czasu przyjdzie jej spędzić w tym domu, zanim pojawi się jakiś konkretny plan na dalsze życie? Bo przecież przyjazd tutaj to był zupełny impuls, pierwszy odruch, pomysł, którego uczepiła się jej skołatana głowa. Opustoszały dom rodziców był jedynym miejscem, które przyszło jej na myśl, gdy spanikowana szukała drogi ucieczki od swojego życia. Tyle, że przyjechawszy tu, przestała być taka pewna, że ten budynek, z którego przecież przed laty wyjechała bez zamiaru powrotu, rzeczywiście może stać się dla niej azylem, którego potrzebowała. Chcąc odgonić niespokojne myśli, poszła do samochodu po rzeczy. To, że nie spędzę tu reszty życia, jest pewne, ale krótki urlop na wsi może mi dobrze zrobić, przekonywała siebie. Mam dość Warszawy, dość tego pędu, muszę wszystko dokładnie przemyśleć, a tutaj na pewno nikt mi nie będzie w tym przeszkadzał. Niech Daniel sam zajmuje się rozmontowywaniem dawnego wspólnego życia, a ja do tego ręki nie przyłożę. Odgrażała się w myślach, wyciągając walizki z bagażnika. Tak naprawdę wiedziała, że to wspólne życie nie istniało już co najmniej od roku. A jej już niebawem były mąż od momentu wyprowadzki raczej nie poświęcał mu zbyt wielu myśli. Za to skupiał się na budowaniu nowego związku. Dla niego jedynym łączącym ich ogniwem było wspólne mieszkanie. Marta nie miała złudzeń, że dzień, w którym pośredniczka nieruchomości znajdzie na nie klienta, będzie jednym z ostatnich, kiedy Daniel pomyśli o kobiecie, z którą spędził dobrych kilka lat. Zostanie mu jeszcze tylko rozprawa w sądzie, a potem hulaj dusza. Przecież życie jest za krótkie, żeby za bardzo się przejmować. Na początku Marta miała zamiar nie zgodzić się na szybki rozwód. Jakie porozumienie stron? Wrzasnęła, gdy usłyszała, czego oczekuje od niej Daniel. Oświadczasz mi, że odchodzisz do kochanki i oczekujesz, że ja tak po prostu się na to zgodzę? Chyba cię pojebało. Z żalu i ze zdumienia kompletnie nad sobą nie panowała. Jeszcze niedawno zapewniałeś, że ona nic dla ciebie nie znaczy, a teraz chcesz, żebym nie robiła problemu i po prostu grzecznie się usunęła i ustąpiła jej miejsca? Może jeszcze oczekujesz mojego błogosławieństwa? Nigdy w życiu. I nie myśl sobie, że po tym wszystkim jeszcze mi na tobie zależy. Mam cię gdzieś, ale na pewno nie pójdę ci na rękę. Nie po tym, co mi zrobiłeś. Wypieprzaj z mojego życia, ale niech cię to trochę nerwów kosztuje. Odgrażała się. Wtedy rzeczywiście miała zamiar uprzykrzyć mu życie tak bardzo, jak tylko było to możliwe. Jednak gdy opadły pierwsze emocje, zrozumiała, że to nie ma sensu. Jej małżeństwo i tak od dawna było skazane na klęskę.